Witaj, słuchasz podcastu o talentach, coachingu, pasji i rozwoju, odcinek 115 i dziś będę się Ciebie pytać, masz pracę, robisz karierę, czy masz powołanie? Witaj w serii podcastów Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie. Ja nazywam się Ela Krokosz i od 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją, rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy z tysiącami osób w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał niż nam się wydaje. Moją rolą jest pomóc ludziom dostrzec ich potencjał, a potem zrobić wszystko, aby go wykorzystali. Prowadzę indywidualne coachingi, szkolenia oraz programy online, w których wykorzystujemy strategię skutecznego zarządzania własnym potencjałem. W podcastach Żyj Prawdziwie Odważnie znajdziesz inspiracje, wywiady i konkretne rady, jak skutecznie zarządzać Twoim potencjałem, który często też nazywam talentem. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym podcaście i dziś będę mówić o czymś, co absolutnie uwielbiam. Coś, co mnie bardzo irytuje i coś, co jest moim powołaniem. A mianowicie będę mówić o pracy, ale będę mówić o tej pracy z pozycji albo pracy jako zawodu, albo pracy jako kariery, albo pracy jako powołania. I dlaczego powiedziałam, że to jest coś, co mnie irytuje? Dlatego, że kiedy poruszam ten temat, kiedy poruszam temat tego, że bez względu na to, gdzie pracujesz, czy pracujesz w dużej korporacji, czy prowadzisz swój własny biznes, czy pracujesz w jakiejś małej firmie, ja uważam, że to jest twoja absolutnie odpowiedzialność, żeby ten czas, który spędzasz w pracy, wykorzystać w jak najlepszy sposób dla siebie, ale uwaga, nie tylko na tym, żeby się dobrze bawić, ale na tym, żeby mieć naprawdę poczucie sensu w tym, co robisz. Jeśli znasz metodologię talentów galupowych, to być może o tym wiesz, że jest coś takiego jak raport talentów Galupa. Ja mam na miejscu numer 6 taki talent, który się nazywa poważanie, który oznacza, że ja uwielbiam robić rzeczy, które mają jakiś większy sens, które są czymś, do czego ludzie mogą zmierzać, czymś większym niż zwykła, nie wiem, praca. Uwielbiam inspirować ludzi do tego, żeby ich praca miała naprawdę mega znaczenie. I wiele osób, dla których ten talent nie jest istotny, może się też irytować, że tak dużo mówię o powołaniu. I teraz, jak można mieć powołanie? Niektórzy mówią, kiedy pracujesz, nie wiem, w dużej korporacji. O jakim tyle powołaniu mówisz? I ja się bardzo irytuję tym, że ludzie nie chcą pójść w kierunku powołania, a decydują się mieć tylko i wyłącznie pracę, bo ja widzę, jak wielki wpływ na satysfakcję życiową ma to, kiedy nie tylko masz pracę, albo nie tylko robisz karierę, ale kiedy widzisz w niej coś większego niż tylko i wyłącznie obowiązki od 8 do 16. I teraz, dlaczego mówię, że mnie to irytuje? No bo mam taką misję zbawiania świata, a widzę, jak dla ogromnej ilości osób nie ma to wielkiego znaczenia. Ale ta irytacja jest bardzo dobra, dlatego że ta irytacja daje mi mega zastrzyk do robienia czegoś, w co wierzę. I przewrotnie, kiedy dzisiaj będę mówić o szukaniu powołania dla siebie, to emocja pod tytułem irytacja będzie tutaj całkiem niezłą wskazówką. Po tym, jak opowiem, czym się różni praca od kariery, od powołania, przejdę do tego, żeby pomóc Ci chociaż trochę znaleźć Twoje powołanie, to właśnie wrócimy do słówka pod tytułem irytacja. Będę przewrotnie Cię zachęcać do tego, żeby poszukać rzeczy, które Cię irytują w życiu, w tym, czego doświadczasz, w tym, co obserwujesz w świecie. Co Cię irytuje, bo to, przewrotnie powiem, będzie bardzo ciekawa wskazówka do szukania swojego powołania. No ale dobra, wróćmy do naszego tematu. Masz pracę, karierę czy powołanie? Dlaczego się zajmuję tym tematem? Dlatego, że sama będąc autorką książki o talentach, Ty też to masz. Odkryj swoje talenty i zacznij robić w życiu to, co lubisz i potrafisz najlepiej. Bardzo duży nacisk kładę na to, że bez względu na to, ile masz lat, ile lat doświadczenia zawodowego masz już za sobą, nigdy nie jest za późno, żeby zrobić stop klatkę w swoim życiu i zadać sobie pytanie, czy moja drabina, czy ta drabina sukcesu, drabina zawodowa jest oparta o właściwą ścianę. I jest absolutnie okej zabrać tą drabinę i oprzeć ją o coś innego, nawet jeżeli przez ostatnie 20 lat była oparta o inną ścianę. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że bardzo często obserwuję, na przykład kiedy coachuję w self-coaching program, jak wiele osób ma taką pustkę w oczach. No, często nie włączamy kamery na coachingach, w związku z tym słyszę bardziej tą pustkę w głosie, tą pustkę w życiu. I jak wiele osób przychodzi z taką potrzebą odnalezienia takiego sensu dla siebie, właśnie dlatego, żeby też tego swojego życia nie zmarnować. Ale też pamiętam takie sytuacje, kiedy rozpoczęłam tą misję inspirowania ludzi do tego, żeby, jak ja to mówiłam, nie sprzedawać duszy za darmowe jabłka. Nie decydować, że to, że pracuję w dobrej organizacji, mam dobrą rolę, tutaj mam różne pakiety zdrowotne, różne fajne rzeczy, nawet te jabłuszka nam do biura przynoszą, żeby to nie powodowało, że odpuszczasz takie twoje głębsze powołanie i spojrzenie na twoje życie trochę z innej perspektywy. I kiedy rozpoczęłam tą misję i między innymi właśnie występowałam na TEDxie właśnie z tym tematem, jak zarządzać własnym talentem, to pamiętam, jak to wystąpienie oczywiście na TEDxie było nagrane, potem udostępnione na YouTubie, każdy może komentować. Jak jeden człowiek, taki bardzo zirytowany tym moim wystąpieniem, napisał taki komentarz pod tym moim wystąpieniem. No chyba nie wyobrażasz sobie, że człowiek pracujący, nie wiem, jako sprzątaczka, albo który buduje drogi, będzie miał mega powołanie. Czy nie za daleko poszłaś z tą ideologią? I ja wtedy pamiętam, jak sobie pomyślałam, że absolutnie wyobrażam sobie, że pani sprzątająca może mieć powołanie. Absolutnie wyobrażam sobie, że pan, który, nie wiem, buduje drogę, może mieć powołanie. Że każda najprostsza praca może mieć powołanie. I w tym komentarzu tej osoby było dużo takiej irytacji, że ja to wymyślam, takie historie, że każdy może być zadowolony ze swojej pracy, że może być, nie wiem, spełniony, a nie zdaje sobie sprawy, jak wiele zawodów jest bardzo podstawowych i ma się to nijak do jakiegokolwiek powołania. I wtedy był taki bunt we mnie, gdzie sobie pomyślałam, właśnie absolutnie się z tym nie zgadzam. Uważam, że bez względu na to, jaką rolę masz, to ty definiujesz, czy traktujesz to jako pracę, czy robisz karierę, czy jest to twoje powołanie. I teraz przewrotnie ci powiem, że to, kiedy definiujesz to jako pracę, karierę, czy powołanie, ma to ogromny wpływ na twoje całościowe poczucie szczęścia w życiu. Daniel Seligman, tak naprawdę twórca psychologii pozytywnej, robił niesamowite badania, w których to badali poczucie szczęścia. Przebadali naprawdę tysiące osób po to, żeby sprawdzić, co wpływa na to, czy ludzie są szczęśliwi w życiu. I w wyniku tego badania jakby pokazali kilka bardzo ważnych czynników, które musimy w życiu mieć, żeby odczuwać poczucie szczęścia. No i oczywiście one nie dotyczą tylko pracy. One dotyczą, wiadomo, zdrowia, dotyczą rodziny, związków. Ale między innymi pojawił się tam bardzo ważny aspekt właśnie pracy. I okazało się, że wśród tych najbardziej szczęśliwych osób były te, które także miały bardzo dużo poczucia spełnienia zawodowego. I widać wyraźnie w tym poczuciu szczęścia, w tym odczuwaniu szczęścia na co dzień, jak jest drastyczna różnica, a przynajmniej ja to obserwuję, pomiędzy osobami, które mówią, mam robotę, którą kończę o 16 i dopiero potem się realizuję, versus osoby, które od 8 rano, już wtedy, kiedy siedzą za tym biurkiem, czy jakąkolwiek pracę wykonują, mówią, kurczę, przez najbliższe 8 godzin będę robić coś, co ma sens. Nie tylko będę mieć fajną pracę, z fajnymi ludźmi pogadam, będę robić coś, co ma sens. No i teraz, skoro ja wierzę, że każdy z nas, i ty, i każdy człowiek, nawet w najprostszej roli, może mieć powołanie, to zacznę od tego, co to jest to powołanie. I teraz zacznę tym słynnym przykładem, który być może znasz, kiedy jeden mędrzec spotyka ludzi na budowie. Pyta pierwszego człowieka i się pyta, słuchaj, a co ty robisz? A ten człowiek mówi, No ja, no co robię? No jestem murarzem, układam cegły, muruję, tutaj taki mur muruję, tak? Układam cegły, jedna po drugiej. Okej. Idzie do drugiej i się pyta, a ty co robisz? On mówi, ja buduję świątynię. Buduję super świątynię, nie będzie takiej i drugiej na całym świecie, to będzie najlepsza świątynia ever. Idzie do trzeciego i się pyta, a ty co robisz? On mówi, ja buduję dom Boga. Ja buduję miejsce, w którym ludzie będą mogli się spotkać z Bogiem, w którym będą mogli czcić tego Boga. No i jest to bardzo często powtarzany przykład, który pięknie pokazuje, że każda z tych osób inaczej definiowała to, co robiła. Jedna definiowała to po prostu jako pracę. Druga definiowała to jako kariera, wiesz, buduję super świątynię, będziemy najlepszą firmą ever, moje stanowisko się zwiększy i tak dalej. A trzecia miała powołanie. I teraz powołanie to jest coś, co czujesz, kiedy robisz teoretycznie tą samą pracę, co każda inna osoba, ale masz poczucie, że dzięki temu, że to robisz, to przyczynia się to do tego, że budujesz lepszy świat. To jest powołanie. I ja bardzo często używam tego przykładu doktora religii, że możesz sobie myśleć, że powołanie mogą mieć tylko i wyłącznie takie role. Że jak oglądałeś, czy oglądałaś film Bogowie, ja akurat no stąd znam tylko pana profesora religię, i można było widzieć tam, jaka wielka pasja, ale też misja szła za tym, co robił. Czyli zależało mu na tym, żeby stworzyć nowe życie dla ludzi, żeby zrobić przeszczepy serca, coś, co nigdy jeszcze nie powstało. I teraz widać było tą ogromną pasję i można byłoby powiedzieć, tam to jest powołanie. Człowiek naprawdę pomaga ludziom przeżyć. A ja? Naprawdę? Ja mam powołanie? I bardzo często obserwuję, że ludzie myślą, że powołanie to jest tylko takie przez duże P. A ja ci chcę pokazać, że w tym, co ty robisz na co dzień, na przykład w słuchaniu tego podcastu, albo w tym, że nie wiem, prowadzisz przedszkole, albo w tym, że pracujesz jako analityk w jakiejś tam, nie wiem, korporacji, tak samo możesz mieć powołanie. I teraz uwaga, dlaczego tutaj dochodzi frustracja do tego? Dlatego, że kiedy ja mówię o powołaniu, i ktoś ma akurat taką rolę, gdzie to powołanie jest oczywiste. Tak jak mówię, jestem lekarzem, no to bardzo łatwo złapać powołanie. Nie wiem, nawet w przedszkolu mogę sobie złapać łatwo powołanie, bo sobie pomyślę, kształtuję nowe dusze, nowe dzieci, buduję w ogóle lepszy świat. Ale ja jako analityk finansowy w jakiejś firmie, ja mam powołanie? Ela, o czym ty opowiadasz? I ja się wtedy frustruję, że tak szybko zarzucamy w ogóle pomysł tego, żeby spojrzeć na swoje życie jako powołanie, mając świadomość, że 8 godzin dziennie, 40 godzin w tygodniu, przeliczając to przez ilość czasu, którą w ogóle będziesz musiał czy musiała przepracować w życiu, poświęcasz na to, żeby myśleć sobie, że twoja robota nic nie znaczy. Że twoja robota to jest po prostu robota, że to jest praca, którą wykonujesz. I mając jeszcze świadomość, jak wielki wpływ na to, że jeżeli będziesz traktować swoją pracę jako powołanie, ma to na twoje ogólne poczucie szczęścia, to ja się bardzo irytuję, że kiedy o tym temacie mówię, to wszyscy myślą, że ja ich chcę nakręcić do tego, żeby się bardziej spalali dla celów jakiejś korporacji. Za każdym razem, kiedy robię jakiś webinar, czy robię właśnie jakieś szkolenie, jak zbudować większe zaangażowanie swoje do tego, co robimy zawodowo, to za każdym razem słyszę, że pewnie mnie korpo jakieś opłaciło i ja mam teraz taką misję nakręcania ludzi do mocniejszej pracy, dzięki temu te korporacje będą miały jeszcze większy zysk. I bardzo mnie ta sytuacja wtedy właśnie irytuje, bo mam pełną świadomość, że kiedy na przykład dentysta wykonuje swoją pracę. I kiedy ten dentysta traktuje swoją pracę jako po prostu pracę pod tytułem, dobra, dzisiaj mam 8 pacjentów, którym muszę w buzię zaglądnąć i ząb, że tak powiem, naprawić, versus ja dzisiaj spotkam 8 osób, którym mogę pomóc ładniej wyglądać, być zdrowszym. I wtedy widzę, jak wielki wpływ też na samopoczucie może mieć to, w jaki sposób traktujesz pracę, to się irytuje, że ludzie myślą, że moją rolą jest nakręcać ich do robienia czegoś, na czym skorzysta na przykład korpo. Ale to, co ci powiedziałam, wrócimy do słówka irytacja. Dlatego, że irytacja bardzo często jest wskazówką tego, co może stanowić nasze powołanie. I moim powołaniem w ogromnej mierze jest właśnie rozpalać ludzi do tego, żeby swoje życie zawodowe traktowali bardziej jako powołanie. Ja, jak słyszysz z podcastów, nie zajmuję się tak mocno relacjami, życiem osobistym. Ja bardzo mocno siedzę właśnie w kontekście zawodowym, dlatego że mam tu bardzo dużą misję do spełniania. Przynajmniej ja to tak postrzegam. Obudzić ludzi do tego, żeby te 8 godzin dziennie, które pracują, 40 godzin w tygodniu i ilość godzin w całym życiu, które trzeba przepracować, potraktować kompletnie inaczej. I teraz zobacz, co się dzieje. Kiedy traktujesz swoją pracę jako po prostu obowiązki do wykonania, to bym powiedziała, w skali od 1 do 10 prawdopodobnie twoja satysfakcja może być, nie wiem, może na 5, może na 6, gdzie sobie myślisz, dobrze robię moją robotę, lubię to, co robię, ale tak naprawdę to cieszę się, że o 16 kończę, bo dopiero wtedy zaczynam moje życie. Ale przewrotnie ci powiem, że obserwuję bardzo wiele osób, które przez to, że odpuszczają powołanie w tym, co robią zawodowo, odpuszczają w ogóle swoje życie z perspektywy takiego patrzenia, co ja robię na tym świecie tutaj. Jak ja przeżyję to życie? Jaki będę mieć wkład w ogóle w to życie? I tak przechodzimy całe to życie właśnie w skali od 1 do 10 na takiej piątce. Ale znam też takie osoby, które myślą, że ja je wtedy zachęcam do kariery. Czyli do tego, żeby postawić sobie ambitny cel, żeby wspinać się na kolejnych szczeblach, żeby coś osiągnąć, więcej zarabiać, że to jest rzecz, do której ja inspiruję ludzi. Wcale nie. Kariera to jest już trochę wyższy poziom traktowania swojej pracy. To jest to, kiedy masz chociaż taką motywację do tego, żeby twój potencjał inaczej wykorzystać. No i tak już jesteś krok troszkę wyżej, bo już się zastanawiasz, czy to, co robię dziś, jest lepsze od tego, co robiłem wczoraj? Czy, nie wiem, eksperckość, którą mam dziś, jest wyższa niż ta, która była rok temu? Czy ja świadomie korzystam z tego, żeby wykorzystać moje talenty, moje umiejętności, mój potencjał? To i tak już jest poziom wyżej. Ale poziomem, do którego ja najbardziej chcę inspirować wszystkich ludzi, to jest wejście na poziom powołania. To jest poziom, na którym... Jakby ci to powiedzieć? Przychodzisz o 8 do pracy i już wiesz, że dziś będziesz mieć coś ważnego do zrobienia. Będziesz mieć może nie cały czas, że będziesz robić rzeczy ważne, ale te rzeczy, które będziesz robić, ostatecznie, kiedy wyjdziesz z tej pracy, wyjdziesz na kompletnie innym poziomie emocjonalnym. Wyjdziesz z poczuciem, że jesteś ważny. A przewrotnie ci powiem, że poczucie bycia ważnym, bycia zobaczonym, bycia dostrzeżonym jest jedną z najważniejszych naszych potrzeb życiowych. My to od dziecka nazywamy jako potrzeba bycia kochanym. Wyobraź sobie, że dzieci, które się rodzą i które nie dostają miłości, gorzej się rozwijają fizycznie. Czy kiedy nie dostają tej miłości, którą czuć poprzez dotyk, poprzez uwagę, gorzej się rozwijają fizycznie. Z czasem oczywiście... Nawet jeśli nie dostaliśmy tej miłości, my się uczymy, jak funkcjonować bez tej miłości i damy sobie radę, tak? Ale skoro już od małego, jeżeli nie ma zaspokojonej potrzeby miłości, gorzej się rozwijasz fizycznie, to już nie wspomnę, jaki to ma wpływ na psychikę. I teraz, kiedy jesteś dorosły i kiedy ja mówię o powołaniu, jak to się ze sobą wiąże? Przewrotnie ci powiem bardzo. Bo tak naprawdę, jak się nad tym zastanowisz, to ta potrzeba miłości z tobą zostaje. Ona wygląda inaczej. Ona oznacza potrzeba bycia dostrzeżonym, potrzeba bycia zauważonym, poczucie, że to, co robisz, ma sens, poczucie, że to, co robisz, pomaga być może komuś innemu. To jest nic innego, jak zaspokajanie potrzeby miłości, którą dostajesz od świata. Oczywiście my tego nie nazywamy w kontekście zawodowym jako poczucie miłości, ale ma to wielki wpływ na to, czy czujesz się szczęśliwy też z tego, co robisz zawodowo. Zauważ, dlaczego tak wielu z nas, tak wielu Polaków angażuje się na przykład w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Dlaczego z roku na rok ta inicjatywa gromadzi miliony Polaków, którzy chcą się w to zaangażować. Z czego to wynika? właśnie, przewrotnie ci powiem, z bardzo egoistycznej potrzeby, a mianowicie potrzeby poczucia, że to, co robisz, w jakiś sposób pomaga budować lepszy świat. Że to, że dasz tą swoją złotówkę, 10 zł czy 100 zł, jakkolwiek to nazwiesz, zaspokaja twoją potrzebę budowania lepszego świata. I teraz ja się wtedy zastanawiam, to w którym momencie my w kontekście zawodowym wyłączyliśmy tą umiejętność dawania sobie zaspokojenia tej potrzeby bycia ważnym. Ale nie ważnym jako, wiesz, tutaj moje ego, ja to jestem ważny w tej pracy, tylko bycia ważnym na zasadzie to, co ja robię, pomaga budować lepszy świat. I ja naprawdę uważam, tak jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy mobilizuje miliony Polaków do tego, żeby poczuli się lepiej dzięki temu, że właśnie pomagają budować lepszy świat, ja uważam, że to jest dostępne każdego dnia dla każdego człowieka, jeśli tylko zmieniłby sposób patrzenia na to. Jeśli tylko zamiast myślenia o tym, ja idę tylko i wyłącznie do pracy, bo praca to tylko praca i o 16 wyjdę i po 16 będę się realizować, albo że praca to nie jest tylko kariera, dzięki której dokądś mogę dojść, lepiej zarabiać. Tylko jeśli czuję, że każdego dnia mogę zrobić coś dobrego dla tego świata, to ja jestem absolutnie przekonana, że gdybyśmy dotarli do tego momentu, do takiego momentu, w którym każdy z nas by miał takie poczucie, dzisiaj też zbudowałem lepszy świat, to uważam, że na ulicach mielibyśmy bardziej szczęśliwych ludzi. W ogóle mielibyśmy dużo szczęśliwsze społeczeństwo. I stąd ta moja frustracja, kiedy sobie myślę, że ten dostęp do poczucia buduje lepszy świat, a to poczucie buduje lepszy świat tak mocno pomoże mi się czuć szczęśliwszym, jest tak proste. Tak oczywisty każdego dnia. Ja nie muszę czekać na akcję styczniową i w końcu włożyć gdzieś tam tą cegiełkę i poczuć, że zbudowaliśmy dzisiaj lepszy świat, coś fajnego zrobiliśmy. To jest dostępne każdego dnia. I dlatego bardzo cię zachęcam do tego, żeby patrzeć na swoją pracę jako na powołanie. Ale teraz, jeśli się odpala w tobie właśnie coś takiego, powołanie to jest coś, co może mieć tak naprawdę, mówię, profesor Religa w swojej pracy, a ja analityk finansowy, powołanie, ja obsługujący klientów banku, powołanie, czyś ty nie zwariowała, to chcę cię zachęcić do tego, żebyś popatrzył czy popatrzyła na tą pracę jako na twoje powołanie dla siebie. Dlatego jak to ci pomoże czuć się szczęśliwszym i zaspokoić twoją potrzebę bycia docenionym w taki sposób, że budujesz lepszy świat. To jak szukać tego powołania? Masz dwa wyjścia. Albo zmień pracę, w której naprawdę czujesz, że będziesz mieć to powołanie. Czyli możesz zmienić rzeczywistość. Jeśli uważasz, że to, co robisz na dzień dzisiejszy, jako analityk finansowy, nie buduje w ogóle lepszego świata, to zmień tą pracę. Błagam cię, pójdź do pracy, która da ci poczucie powołania. Ale przewrotnie ci powiem, że znam wiele takich przypadków, że ludziom się wydawało, że jak zmienią tą pracę na inną, to tam będą mieć powołanie. Ale nawet kiedy się przenoszą do tej innej pracy i nagle się okazuje na przykład, że taki coach, oprócz tego, że rozwija ludzi i to daje mu bardzo dużo poczucia spełnienia, musi jednocześnie pozyskiwać klientów, chodzić na wydarzenia, przekonywać ludzi do coachingu, mówi, nie, ten coaching mi się nie podoba. Gasi powołanie, które ma w sobie. Ale załóżmy, że jednak to będzie jeden z twoich sposobów. Super. Weź odpowiedzialność za to, żeby każdego dnia czuć powołanie do tego, co robisz. I jeśli czujesz, że w miejscu, w którym jesteś, nie możesz tego absolutnie mieć, zmień swoją rzeczywistość. Ale druga rzecz, która jest dużo prostsza. Możesz zmienić sposób podejścia do twojej rzeczywistości. I znowu słynny przykład Seligmana z jego książki Prawdziwe Szczęście, który przepięknie pokazuje, jak w prostej pracy można zmienić sposób patrzenia na rzeczywistość i dzięki temu kończyć swoją pracę z kompletnie innym poczuciem szczęścia. Panie salowe, dwie panie salowe. Obie mają tą samą niewdzięczną pracę, można byłoby powiedzieć. Muszą sprzątać salę w szpitalu, sprzątać po pacjentach. No można byłoby powiedzieć, no co tutaj jest niesamowicie pasjonującego w tej pracy. I mamy jedną panią salową, która sprząta po tych pacjentach, No sprząta jak sprząta, tej roboty nie lubi, jeszcze ci pacjenci jęczący albo też marudzący, ale co trzeba zrobić, to trzeba zrobić. Dobra, kończy, wychodzi o tej godzinie 15 czy 16 i z tym poziomem mniej więcej takiej frustracji albo takiego słabego zadowolenia z życia rusza w świat. Rusza do domu, rusza do swoich dzieci, rusza do tramwaju i ty ją możesz spotkać w tramwaju z jej poziomem właśnie satysfakcji. Druga pani, ta sama pani salowa, ma tą samą pracę. Sprząta po tych pacjentach, znosi tych narzekających, jęczących, ale jej sposób patrzenia na tą rzeczywistość jest kompletnie inny. Ona myśli, kurczę, może dzięki temu, że ja tutaj ogarnę tą salę, nie mogę inaczej pomóc tym ludziom, nie mogę ich wyleczyć. Ale może dzięki temu, że będzie tutaj trochę pachnieć tej sali świeżą podłogą. Może dzięki temu, że jak ja sprzątam, uśmiechnę się do tych pacjentów. Nawet jeśli oni nie uśmiechną się do mnie z powrotem. Nie szkodzi. Ja swoją pracę wykonam. Może dzięki temu, kiedy to robię, tak naprawdę pomagam tym ludziom zdrowieć. Czyli czytaj, mam swój wkład w ten świat. To pomyśl sobie przez moment, w jakim nastroju kończy ta osoba swoją pracę? W jakim nastroju ta osoba idzie do domu? W jakim nastroju ta osoba idzie do tramwaju i ją spotykasz za moment? Myślę, że widzisz, że w kompletnie innym. I teraz to mnie właśnie frustruje, że to poczucie satysfakcji z życia jest tak mocno na wyciągnięcie ręki. Owszem, czy ta pani salowa nie chciałaby zarobić dużo więcej, nie chciałaby wyjeżdżać, nie wiem, na wakacje, zwiedzać świat, być może też by chciała. I tak jak mówię, nie mamy wpływu na wszystko. Nie możemy wszystkiego od razu zmienić. Tak jak powiedziałam, nie podoba ci się rzeczywistość, możesz pracować nad tym, żeby ją zmienić. Ale są pewne ograniczenia. Ale jest coś, co jest nieograniczone. Twój sposób patrzenia na świat. I teraz, kiedy to ty możesz przełączyć przycisk w twojej głowie i zamiast patrzeć na twoją pracę, jak po prostu na pracę, którą trzeba wykonać, może czasami jak na karierę, dla której się spalasz, a możesz na nią popatrzeć jako gdzieś znów mam szansę zbudować lepszy świat, to pomyśl sobie przez moment, jak mocno to wpłynie na ciebie, na twoje poczucie szczęścia. I teraz, gdyby każdy z nas wziął odpowiedzialność za to, żeby samemu najpierw zbudować więcej szczęścia w sobie, to myślę, że to byłoby boskie mieć dużo więcej szczęśliwych ludzi, których spotkasz w tramwaju, spotkasz na ulicy. I stąd jest ta moja frustracja, że moglibyśmy poprawić jakość tego naszego życia na co dzień w tak prosty sposób. Nie okłamując się, bo niektórzy mówią, wiesz, ale to jest jak okłamywanie siebie, zakładanie sobie takich różowych okularów na nos i udawanie, że rzeczy złych nie ma. Nie. Ale jeśli nie możesz zmienić rzeczywistości, bo na przykład nie chcesz się rozwijać, nie chcesz, nie wiem, iść na studia, nie chcesz szukać nowej pracy, nie chcesz albo też no, przez jakiś czas nie zainwestowałeś w to, żeby super mówić po angielsku i teraz zdobyć super pracę, zawsze, zawsze możesz zmienić twój sposób patrzenia na swoje życie. A to będzie miało wpływ na twoje zdrowie, na twoje poczucie szczęścia. A nam wszystkim pomoże w tym, żebyśmy obok siebie mieli bardziej szczęśliwych ludzi. I teraz powiedziałam o tej frustracji i powiedziałam ci, że frustracja może być początkiem szukania twojego powołania. I jeśli masz ochotę poszukać swojego powołania, oczywiście my w self-coaching program mamy cały kurs, który pomaga to odkryć. Odkrywamy wartości, talenty, misje, robimy szereg ćwiczeń i w końcu odkrywasz to powołanie. Ale ja ci dam proste ćwiczenie. Proszę, zastanów się przez moment, jaka ciebie rzecz irytuje i frustruje. I to może być bardzo różna rzecz. To może być to, że irytuje cię to, że w pracy ludzie nie mówią sobie dzień dobry. Irytuje cię to, że w twoim bloku każdy jest no-name'em i nawet dzień dobry sobie nie mówią. Irytuje cię to, że ludzie zostawiają za sobą syf i nie wrzucają papierków do kosza i tak naprawdę ten świat jest brudny. Co cię irytuje? I zauważ, że z tej irytacji przewrotnie możesz zrobić swoje powołanie. Możesz powiedzieć, okej, nikt u nas w pracy tak naprawdę szczerze z sobą nie rozmawia. I to mnie mega irytuje. W związku z tym, nawet jeżeli jestem analitykiem finansowym, przepraszam, analityku, to nie jest tak, że nie doceniam twojej pracy, ale ktoś sobie może myśleć, jak ja to jako analityk mogę mieć powołanie. Ale może. Ty możesz pracę robić nadal tą samą. Możesz po prostu mieć jakieś analizy do wykonania. Ale możesz sobie powiedzieć, i chcę budować takie środowisko, chociażby w moim zespole, żebyśmy mieli bardzo szczere relacje. W związku z tym ja będę tą osobą, która zacznie inicjować bardzo szczere rozmowy. Ja będę tą osobą, która być może zorganizuje jakieś fajne spotkania, gdzie możemy szczerze rozmawiać. Czyli ja mogę podjąć się jakichś działań, dzięki którym zacznę zmieniać te rzeczy, które mnie irytują i te rzeczy staną się po części moim powołaniem. W jaki sposób ja buduję lepszy świat? I zobacz to tak jak z tą panią salową. Nie musi to oznaczać, że masz robić rewolucję w życiu. Ale możesz zrobić rewolucję w swoim sposobie podejścia i możesz kompletnie inaczej teraz widzieć, że to, co cię irytowało, było początkiem tego, co zaczęłaś, czy zaczęłaś robić po to, żeby budować lepszy świat. I to jest powołanie. Nie musisz naprawdę pomagać leczyć ludzi prawdziwie. Nie musisz prowadzić do przeszczepu serca. Ale możesz w otoczeniu swoim najbliższym zacząć dokładać cegiełkę do tego, żeby budować lepszy świat. A pomysł na twoje powołanie właśnie może wynikać z tego, co cię irytuje i jak możesz rozwiązać chociaż kawałek tego problemu, który pewnie dotyczy też całego naszego świata w tej irytacji. I to jest twój wkład w to powołanie. Dziękuję ci bardzo serdecznie i mocno cię zachęcam. Przyjrzyj się temu. Czy twoja praca to po prostu praca? Czy kariera, a może jest szansa, żeby spojrzeć na to jak na powołanie. Jeśli ten odcinek poruszył coś ważnego w tobie, nie ignoruj tego głosu. Dołącz do Self Coaching Program, przestrzeni, w której zyskasz narzędzia, wsparcie i proces, by zrozumieć siebie głębiej, wyjść z własnych blokad i ruszyć do życia, którego naprawdę chcesz. Dołącz do nas na www.talentdevelopmentinstitute.pl /SCP. W Talent Development Institute mamy misję pomóc 1 milionowi osób odkryć swoje talenty, potencjał i w pełni je wykorzystać. Może właśnie teraz jest twój moment, by do tej misji dołączyć. Dla siebie. Self Coaching Program.